programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór, witam też w studiu gościa Wojciech Kolanowski, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Panie profesorze, porozmawiamy dzisiaj o otyłości. Powód jest taki, że za chwilę nowy rok i pewnie szereg zobowiązań noworocznych. Przed nami święta, w czasie których zwykle sobie nieco folgujemy z jedzeniem. Ale panie profesorze, to nie wiąże się do końca z otyłością. Otyłość to rzeczywiście zdecydowanie głębszy i bardziej szeroki problem, nazywany bardzo często, już właściwie to standard, chorobą otyłościową. Słusznie?
Słusznie. Chorobą, no i też jest określana jako epidemia otyłości, która dotyczy w zasadzie wszystkich krajów na całym świecie. Otyłość jest bardzo niebezpieczna, aczkolwiek trochę ją bagatelizujemy. Niestety powikłania otyłości są rozległe, ale do otyłości też przyczynia się nie tylko sposób odżywiania, to co jemy, ile jemy, ale ogólnie sposób życia.
Ale pan dużo wątków poruszył od razu na początku.
To bo problem jest złożony.
Panie profesorze, to po kolei, bo to bagatelizowanie sam sobie zapisałem w notesie, żeby to koniecznie poruszyć. Ja tu nie chcę trywializować, ale częściej mówimy o kimś, może nawet z pobłażaniem, że ktoś jest gruby, niż wiążemy to z chorobą.
To prawda. Jest takie przyzwolenie społeczne. Może ono wynika z tego, że no niestety, ale większość społeczeństwa, jeśli chodzi o osoby dorosłe, ma nadmierną masę ciała. Około 60% dorosłych Polaków ma nadwagę lub otyłość. Około 30% to są osoby otyłe. No i też mniej więcej 30% z nadwagą, czyli w sumie ponad 60%. To też różnie się rozkłada w zależności od grup wiekowych. Powiedzmy osoby młode, może rzadziej widzimy wśród osób młodych otyłość, natomiast u osób już zaawansowanych wiekowo tych przypadków otyłości jest znacznie więcej. No i towarzyszy niestety otyłości cały szereg różnych dodatkowych schorzeń, no, które nękają osoby w wieku podeszłym.
Często nawet młodzi ludzie bagatelizują te kilka kilogramów więcej.
To prawda. Problem zaczyna się już w wieku dziecięcym, co kiedyś było rzadkością. Dzisiaj otyłość wśród dzieci, bo na przykład w wieku szkolnym, jest dość częsta. Około 33% dzieci w wieku szkolnym ma nadmierną masę ciała i to są kandydaci do osób otyłych w wieku dorosłym.
No dobrze, ale tych dwóch przypadków kompletnie nie można ze sobą łączyć ani mieszać, bo tak. Choćby fizjologia to jest zupełnie inna u nastolatka niż u osoby 40-50-letniej.
To się zgadza. No tutaj duże znaczenie ma tak zwane tempo metabolizmu z wiekiem. Tempo metabolizmu spada, więc wykorzystanie przez nasz organizm energii zgromadzonej również jest coraz mniejsze i tym łatwiej gromadzić tą energię, a energię gromadzimy w postaci materiału zapasowego, jakim jest tłuszcz podskórny i tak oblewający całe nasze ciało wewnątrz.
Panie profesorze, w którym momencie zaczyna się otyłość czy choroba otyłościowa, bo nie każde kilka kilogramów więcej już należy łączyć i wiązać z chorobą.
To się zgadza. Zakres normy jest dość szeroki. Jest wiele takich wskaźników, które wykorzystuje się w diagnostyce otyłości. Najprostszym i chyba najszerzej znanym jest tak zwany wskaźnik masy ciała, z angielskiego w skrócie BMI czy BMI. I on też jest najczęściej wykorzystywany w takiej pierwszej diagnostyce. Zakres prawidłowy tego wskaźnika to jest między 19,5 a 24,9, a więc dość szeroki zakres. Według mnie taka najbardziej prawidłowa wartość tego wskaźnika to jest około 21. I tej należałoby się trzymać. Jak to się oblicza? No to podejrzewam, że większość słuchaczy naszych słuchaczy wie, a jak ktoś nie wie, to powiem króciutko. Należy wykonać takie mnożenie, gdzie masę ciała w kilogramach dzielimy przez wzrost w metrach podniesiony do kwadratu. I wychodzi nam jakaś wartość. I teraz w zależności od tego, czy ona jest w normie, czy powyżej normy, to możemy być spokojni, bądź zacząć się martwić. Otyłość zaczyna się, kiedy ten wskaźnik osiągnie wartość 29 i więcej. to między 24 a 9 a 29 to jest zakres dla nadwagi. Ale nadwaga to jest taki wstęp do otyłości i to już jest, powinno zapalać się czerwone światełko, że coś należy zmienić w swoim życiu, aby wrócić do prawidłowej, należnej, zdrowej masy ciała.
Tak się zastanawiam, jakie jest wyjście, żeby nie bagatelizować tej nadwagi, tej choroby może już otyłościowej, bo często można pewnie usłyszeć od kolegi, przyjaciela, przyjaciółki, czy nawet lekarza pierwszego kontaktu, proszę zrzucić kilka kilogramów, będzie lepiej. Ale to znowu jest bagatelizowanie. Bo to nie o to chodzi, żeby zrzucić kilka kilogramów.
To jest, zgadza się. I tutaj jest właściwie klucz problemu. Aby zachować zdrowie, a prawidłowa, należna masa ciała się z tym wiąże, trzeba zadbać o styl życia. Więc zmienić po prostu styl życia, aby nie popadać chociażby w nadwagę, w otyłość i związane z tym choroby. To nie powinny być jednorazowe akcje, czy od czasu do czasu podejmowane jakieś diety, aby na przykład przed świętami, czy przed jakąś imprezą zrzucić kilka kilogramów. To powinien być już stały proces. Jeśli podejmujemy decyzję, że chcemy dbać o nasze zdrowie, no to nie powinniśmy w ogóle dopuszczać do nadwagi i otyłości.
No tak, tylko ciągle chyba nie mamy świadomości jednak tego, że to jest choroba, choć z drugiej strony wizualnie to trudno znaleźć inne choroby, które tak bardzo i tak ewidentnie by się uwidaczniały.
To prawda, no wystarczy przejrzeć się w lustrze i każdy wie, czy ma z tym problem, czy też go nie ma. Tak więc rozpoznanie, oczywiście obliczanie wskaźnika BMI może potwierdzić nasze spostrzeżenia w lustrze, ale to widać na pierwszy rzut oka. No niestety, ale stały, czy też taki długotrwała zmiana w trybie życia jest tutaj kluczowa, aby zapobiec czy przeciwdziałać otyłości.
Zaraz o tej zmianie, a może już w tym momencie, bo ta zmiana powinna następować od najmłodszych lat, bo tak jak pan powiedział na początku naszej rozmowy, problem zaczyna się już w wieku bardzo, bardzo młodym. Kiedyś pamiętam za swoich lat dziecięcych, to taki dobrze wyglądający bobas czy małe dziecko, no to było powód do radości i dumy dla rodziców. No potem ta sytuacja już się nieco zmieniała, a teraz jakby odwrotnie.
Zgadza się, to był okaz zdrowia, jest dobrze odżywiony. Tak się mówiło. Teraz jest odwrotnie. No niestety ten postęp technologiczny w obecnych czasach i taka powszechna dostępność przetworzonej żywności, słodyczy, jak również no, coraz mniejsza aktywność fizyczna wśród dzieci i młodzieży, co wiąże się chociażby z telefonami, komputerami, internetem i tak dalej, gdzie młodzież woli większość czasu spędzać przed monitorem, niż jak to było kiedyś, biegać po podwórku czy uprawiać jakiś sport. No to wszystko wiąże się z tym, że tej otyłości mamy coraz więcej.
Tyle tylko, że ta otyłość, która zaczyna się w bardzo młodym, nastoletnim wieku, może skutkować i to bardzo szybko.
Zgadza się. Te osoby, które w młodym wieku są otyłe, no to mają 80-90% szansy, że w wieku dorosłym również będą otyłe, chyba że zrozumieją problem, bądź ktoś im to uświadomi i zadbają, czy też opiekunowie zadbają o ten zdrowy, prawidłowy styl życia.
Panie profesorze, od otyłości to już jest krok do cukrzycy drugiego typu.
To prawda. Otyłość i cukrzyca idą pod rękę, jak to się mówi. Jeżeli obserwujemy wykresy danych statystycznych, no to wraz ze wzrostem ilości przypadków otyłości równorzędnie przebiega krzywa wzrostu częstości występowania cukrzycy typu drugiego.
Kiedyś no to dorzućmy jeszcze, panie tak? profesorze, siostry do tej cukrzycy.
O, tych siostr jest dużo.
Choroba nadciśnienie, choroba tak. nadciśnieniowa, tak. choroby nerek, tak choroby układu krążenia.
Zgadza się, oczywiście. A w starszym wieku również niestety choroby nowotworowe. Otyłość niestety zdecydowanie zwiększa ryzyko chorób nowotworowych. I co więcej, no, znów słyszy się o powrocie epidemii COVID-u. Niestety poprzednia edycja pandemii dała jasny obraz, że osoby otyłe znacznie gorzej znoszą przebieg choroby.
Panie profesorze, od czego powinno zacząć się zmieniać życie, jeżeli chcemy uniknąć choroby otyłościowej, bądź no, w jakiś sposób z nią skończyć, jej się pozbyć? Bo często chyba jest tak, że leczymy samą tę chorobę, a na skutki, które już zaszły, no niekoniecznie są przez nas dostrzegane.
To się zgadza, więc zawsze prawdą jest, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Leczenie zawsze ma skutki uboczne. Jeśli się stosuje leczenie farmakologiczne, no to jeśli pomaga się na jeden narząd, można zaszkodzić drugiemu i tak to wygląda. Natomiast aby świadomie i skutecznie przeciwdziałać otyłości, to musimy uwzględnić i zastosować w swoim życiu trzy podstawowe elementy. Jeden związany jest ze sposobem żywienia, czyli jakość diety, ilość tego, co spożywamy. Drugi to jest aktywność fizyczna, odpowiednia aktywność, odpowiednia wysokość aktywności codziennej, aktywności fizycznej. I trzeci oczywiście nieuleganie stresowi. Czyli tym wszystkim czynnikom zewnętrznym, jak również wewnętrznym, które powodują, że się denerwujemy, a wiele osób denerwując się, no niestety sięga po słodycze.
Czyli stres jest zajadany. No wysoko pan poprzeczkę postawił, panie profesorze, z tym stresem, ale to może po kolei zacznę od tej farmakologii, panie profesorze, bo dla wielu to jest niestety w tej chwili, no, odważę się użyć tego słowa, moda, żeby środkami farmakologicznymi walczyć z otyłością. I tutaj nie jest tajemnicą, że najczęściej wykorzystywane są właśnie leki przeznaczone dla diabetyków.
To prawda, aczkolwiek mamy też inne leki, które są zalecane właśnie dla osób z otyłością i które właśnie w przebiegu pandemii COVID zostały szeroko propagowane przez Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, jak również inne towarzystwa naukowe. Są to leki, które po prostu zmniejszają łaknienie. A więc to, co jest taką najczęstszą przyczyną braku zapanowania nad nadmierną ilością spożywanej żywności. Po prostu, jeśli odczuwamy łaknienie, no to chętnie sięgamy po coś dobrego.
No, to wie pan, że muszę dopytać, czy jest to wyjście. Czy farmakologia w otyłości to jest dobre rozwiązanie? Czy to nie jest przypadkiem może tak, jak mamy przy wszystkich, tutaj oczywiście cudzysłów, dietach cud, że po miesiącu, dwóch pojawia nam się efekt jojo?
Tak, to prawda. Aczkolwiek odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. To wszystko jest rzecz indywidualna. Dla jednej osoby może to być jedyna droga, bo nie jest w stanie po prostu podjąć tego wyzwania i zmiany stylu życia na stałe, a dla innej nie. Tak więc rzecz jest indywidualna, nie można generalizować. Mamy po prostu różne możliwości. To może jest i dobre. Natomiast najlepiej jest zmienić na stały styl życia, na prozdrowotny. I to, co starożytni Grecy określali mianem dieta, to właśnie w tym języku starogreckim oznacza styl życia, na który składa się oczywiście sposób odżywiania, oczywiście aktywność fizyczna, która w starożytności była bardzo ceniona, no i też podejście do otaczającego nas świata. To też Grecy cenili, rozwijali filozofię, poznawali otaczający świat, tłumaczyli to sobie, więc no, żyli zgodnie z przyrodą, zgodnie z naturą i warto do tego wracać.
No i znowu postawił pan profesor chyba wysoko poprzeczkę, bo pewnie od niejednej osoby moglibyśmy usłyszeć, no nie, w codziennym życiu to my nie mamy czasu na filozofię. Może na śniadanie to szybka kawa, bo na nic innego znowu nie starcza czasu. W międzyczasie jakiś batonik albo szybki lunch. No i obfity posiłek po powrocie do domu.
A szkoda, bo warto zwolnić, zastanowić się nad sobą i nad światem.
Panie profesorze, czy rezygnacja z wysokokalorycznych posiłków to jest ta jedna z dróg, zastąpienie tego przysłowiowego, schabowego surówkami, sałatkami?
Pośrednio tak, aczkolwiek raczej bym tutaj podkreślił ograniczenie spożycia słodyczy. Może nie tyle takich potraw wysokokalorycznych jak schabowe, ile raczej tych wysokokalorycznych jak bogate w cukier. Cukier rujnuje nasz organizm, niestety. Jest przyczyną, nadmierne spożycie cukru jest przyczyną, główną przyczyną tego zjawiska otyłości. Proszę sobie wyobrazić, że według danych Głównego Urzędu Statystycznego średnio Polak w ciągu roku spożywa 42 kg cukru. W różnej postaci oczywiście, ale to są olbrzymie ilości. Jeżeli sobie to wyobrazimy, popatrzymy na ilość kilogramowych torebek, no to są potężne ilości. To jest zdecydowanie za dużo. Tak duże spożycie cukru nie tylko przekłada się na problem otyłości, ale także na coraz częstszą częściej obserwowaną zachorowalność na choroby nowotworowe. Można to w skrócie powiedzieć, że komórki rakowe żywią się cukrem, a więc dieta bogata w cukry proste sprzyja rozwojowi raka.
No to przejdźmy na przeciwległy biegun. Skoro mamy cukier, to mamy i sól.
Tak. Sól może nie tyle jest związana z otyłością, ile raczej z nadciśnieniem, a nadciśnienie to określane...
To ta siostra otyłości.
To jest ta siostra, też określana i słusznie jako silent killer, czyli cichy zabójca. Bardzo dużo Polaków ma problem z nadciśnieniem. Również, co ciekawe, również dzieci w wieku szkolnym, zwłaszcza te otyłe, w większości mają podwyższone ciśnienie. No to jest prosta droga do rozwoju nadciśnienia i tych problemów w wieku dorosłym. No i takiego olbrzymiego ryzyka nagłego zgonu, bo nadciśnienie to jest po prostu olbrzymie ryzyko wylewu, od którego czasami już nie ma ratunku.
Panie profesorze, przed nami święta i pewnie wiele osób wyjdzie z założenia, nie, tego nie mogę zjeść, bo przytyję. Czy takie pofolgowanie sobie, zliberalizowanie podejścia do diety przez okres świąt rzeczywiście zrobi jakąś katastrofę w naszym organizmie?
Może katastrofy nie zrobi, ale mimo wszystko zachęcałbym do umiaru. Umiarkowanie w jedzeniu i piciu jest dobrym rozwiązaniem. Można jeść wszystko, byle z umiarem.
Panie profesorze, od czego zacząć, jeżeli będziemy mieli, bo za chwilę nowy rok i te, jak wspomniałem na początku, nowe postanowienia, od czego zacząć zmianę w odżywianiu? Jak powinno to wyglądać, żeby to wszystko miało, przepraszam, ręce i nogi i było robione z głową?
No to cóż, prosta sprawa. Rezygnacja ze słodyczy i z jedzenia wieczorem i w nocy.
Jak przekonać szczególnie tych nieprzekonanych, którzy mówią, że jeszcze na to, żeby ustabilizować swoją dietę, mają czas?
Jeżeli nie przeszkadza im ich wygląd w lustrze, no to nie ma problemu. Ale jeżeli chcieliby nabrać ładnych kształtów, prawidłowych, zdrowych, ładnych, no to myślę, że jest to najłatwiejsze, aby ich przekonać do zmian w sposobie żywienia.
Czyli co, te 5 posiłków dziennie obowiązkowo?
Niekoniecznie. To też rzecz jest indywidualna. Jednemu będzie służył taki tryb żywienia, a inni wolą stosować jakieś diety typu post przerywany, czy też inne warianty, które już tutaj mamy mniejszą ilość posiłków niż 5. Także to trzeba dobrać do możliwości swojego organizmu i do tego, co jesteśmy w stanie wytrzymać.
No dobrze, to w przypadku dorosłych, a wie pan doskonale, że młodzież i dzieci to tak nie do końca można skutecznie przekonać do zdrowego odżywiania.
Tu te 5 posiłków jak najbardziej tak. Ze zdrowym odżywianiem u dzieci i młodzieży jest olbrzymi problem. No niestety dostępność właśnie fast foodów, chipsów i słodyczy i słodzonych napojów typu cola i innych robi bardzo złą robotę. Trzeba to ograniczać jakoś i na pewno zwiększyć w programie szkolnym ilość zajęć ze zdrowego stylu życia, ze zdrowia. Taki przedmiot powinien być wprowadzony kosztem matematyki i innych przedmiotów. To jest najważniejsze. Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. Dbajmy o nasze zdrowie.
Do tego przekonuje profesor Wojciech Kolanowski z Uniwersytetu Medycznego. Panie profesorze, na koniec jedna złota rada dla tych, którzy chcą zacząć i których może obawiają się, że cierpliwości im nie wystarczy.
Wystarczy cierpliwości. Człowiek w stanie znieść naprawdę wiele, tylko trzeba chcieć. Bo chcieć to móc.
No to jeszcze raz. Profesor Wojciech Kolanowski z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z Wydziału Nauk o Zdrowiu był gościem Szlachetnego Zdrowia. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Dobranoc.
Dobranoc.